Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Z radością staję przed Wami i wdzięczny jestem Bogu, że mogę być teraz, ponieważ jestem dłużnikiem Waszego zboru. Na wiosnę gościliśmy Waszego pastora i mieliśmy dwa nabożeństwa i usługiwał nam Słowem Bożym i mieliśmy taki wspaniały czas. I tak od tego czasu ja wiedziałem, że mówiliśmy tak, że jak będę tutaj na urlopie, postaram się być. I dziękuję Bogu za to, że mogę dzisiaj być między Wami. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od nas ze zboru, z Połczyna Zdroju. Mały zbór, ale dobrze jest nam z Panem. Naprawdę przeżywamy Boże błogosławieństwo i pomimo tego, że powiem, czasy są takie, jakie są, wiecie dobrze, życie jest trudno dla Jezusa Chrystusa, czy nie? Życie jest trudno dla Jezusa. Żyć w wierze, żyć w takim pragnieniu nieustającym, takim ciągle świeżym pragnieniu, by służyć Bogu, jest trudno. Jest wiele przeszkód, jest wiele walki z tym, ale ponieważ jeśli tą walkę podejmiemy, tą duchową walkę, jeśli podejmiemy bój, ten dobry bój, to jest cudowne, to jest coś pięknego. Bo wtedy zwyciężymy. Na pewno zwyciężymy. Każdego dnia zwyciężymy. Dlatego, że w Jezusie Chrystusie jest dane nam zwycięstwo. Nigdy porażka. Macie tą świadomość, bracia i siostry, że Jezus Chrystus przyszedł, aby dać nam zwycięstwo. Nie tylko to na koniec zwycięstwo. Tak jak przyjdzie On i staniemy przed Nim wtedy, żeby nas wybrał, żebyśmy stanęli po prawicy Ojca. Nie tylko wtedy. Daje nam zwycięstwo na co dzień. Uczy nas, jak zwyciężać. Od czasów Jezusa Chrystusa lud Boży może się uczyć, jak zwyciężać. Zawsze. Jak zwyciężać. To jest coś niesamowitego, powiem Wam. Jak zwyciężać w swoich problemach, swoich troskach, jak zwyciężać w swoich codziennych pokusach, ich jest wiele. Jezus Chrystus nas uczy, jak zwyciężać. I jeśli ktoś nie zwycięża, a raczej przegrywa, i ciągle przegrywa, więcej razy przegrywa niż zwycięża, to nie jest wina Jezusa. I to nie jest wina tego świata, że on taki zły. Jest zły, zawsze był zły i będzie zły i coraz gorszy będzie, ale to nie jest jego wina. To nie jest ta przyczyna. Przyczyna leży w nas, że za mało przykładamy serca, że za mało jest tego pragnienia, które tutaj w tym refrenie żeśmy śpiewali. Naucz mnie więcej Tobie żyć. Czy dzisiaj, na przykład dzisiaj, przyszliście z takim pragnieniem, macie takie pragnienie, chodziliście z takim pragnieniem, naucz mnie więcej Tobie żyć. Tak myślę, kiedy przyjeżdżam do zboru, który ma dalekie korzenie, którego w ławkach siedzą starsi ludzie, którzy mają już po 30, 40 czy 50 lat chodzenia za Jezusem. Myślę, czy oni mają jeszcze jakieś pragnienia, żeby bliżej Boga, żeby więcej z Bogiem? Przecież żyją już tyle lat. Wszystko przeżyli. I to może niejednokrotnie, dwa razy więcej niż ja. Czy oni mają jeszcze? Czy oni już tylko czekają, aż umrą i pójdą do Pana? A myślę, że właśnie taki duch powinien być w nas. To jest cechą dzieci Bożych, tych, którzy żyją, tych, którzy się palą dla Jezusa, tych, którzy są światłem. Więcej Tobie żyć. Czy można jeszcze więcej żyć dla Pana, Tobie, Bogu? Można więcej żyć po 40 latach chodzenia z Nim? Można więcej żyć? Chwała Bogu. Pewno, że można. Oczywiście, że tak. Mamy dorosnąć do takich wymiarów, jakie miał Jezus Chrystus. On w pełni żył dla Ojca. W pełni żył dla Ojca. To można bez przesady powiedzieć, każda sekunda jego życia to było życie dla Ojca. Każda sytuacja, każda okazja, każdy dzień, każde wydarzenie świadczą o tym, że Jezus Chrystus żył dla Ojca. On był tak zespolony z Ojcem. I my mamy dorosnąć do takich wymiarów w życiu, w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, chciałbym podzielić się Słowem Bożym, które jest zapisane w Księdze Izajasza, w 62 rozdziale. Pierwszych 6 wierszy. Księga proroka Izajasza, 62 rozdział i od 1 do 6. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona. Gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój Odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Ten fragment mówi i odnosi się też, powiem, w pierwszej kolejności, w pierwszej, powiem, zwrocie tym, jak był wypowiedziany przez Izajasza, odnosi się do narodu izraelskiego. I kiedy czytamy to, co Bóg zapowiedział, co Bóg obiecał, przyrzekł wykonać wobec narodu izraelskiego, jest to piękne. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy widzimy, jak powiem, wielkie, potężne chmury zgromadzają się nad Izraelem. I tak po ludzku patrząc, to mają bardzo małe szanse, coraz mniejsze szanse. I jeśli byśmy nie znali Słowa Bożego, to byśmy mogli powiedzieć, że to tylko kwestia czasu, ich istnienie. Ale wiemy, że Słowa Bożego, chociażby nawet z tego fragmentu, że Bóg mówi o innym losie Izraela, że Bóg sam wstawi się i będzie błogosławił i dokona wielkich rzeczy w związku z Izraelem. I może i my będziemy je widzieć. Już je widzimy, jak tylko chcemy popatrzeć. One już się działy. Nie dopiero się zaczną, one już się zaczęły. Zaczęły się, kiedy Izrael powstał, kiedy czytamy historię powstania i okoliczności, to są naprawdę same cuda. Naprawdę same cuda, same niestworzone rzeczy, niemożliwe rzeczy, które po prostu przerastają ludzkie umiejętności. To są Boże dzieła. Wiemy, my o tym wiemy, że to są Boże dzieła, a będą jeszcze piękniejsze. Ale nie chciałbym mówić o tym, co w szczegółach, może o tym, co będzie się działo, bo tego sam dokładnie nie wiem. Wiem tylko, że tak będzie, że Bóg zamierzył inny los, niż ludzie gotują, czy sąsiednie państwa, sąsiedzi Izraela gotują im. I jest to piękny los, wspaniały. Jest to, tak jak tu jest napisane, ze względu na Syjon nie będę milczał i nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Ale bracia i siostry, ponieważ to słowo jest, i nie tylko to, ale całe Słowo Boże jest nie tylko do Izraela, czy odnośnie Izraela, ale jest przede wszystkim dla nas dzisiaj. I my możemy wziąć wiele rzeczy, prawie wszystko to, co tutaj dotyczy Izraela i oni oczekują, ci, którzy powiem, znają Słowo Boże, oczekują na te rzeczy, my już mamy je za sobą. Nam, wobec nas one się już spełniły. Wobec nas jako dzieci Bożych, jako tych, którzy przyszli do Boga i stali się synami Bożymi, nie na zasadzie krwi, ale na zasadzie wiary, z wiary, a więc i Żydzi, i Grecy, i poganie, i naród Boży wybrany. To słowo też mówi o tym Bożym dziele. Ze względu na Syjon nie będę milczał, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość. Bóg nie milczał i nie spoczął, dopóki nie wzeszła jego sprawiedliwość. Ale jego sprawiedliwość już wzeszła. My już nie musimy czytać o tym wydarzeniu w czasie przeszłym, bo to się już dokonało. Jego sprawiedliwość już wzeszła. Prawda? Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy się narodził na ziemi i żył na ziemi, wzeszła sprawiedliwość. Jego życie było sprawiedliwe. Jego życie było jasnością. Jego życie przyniosło zbawienie nam. Zapłonęło jak zbawienie nasze, jak pochodnia. Zapłonęło i nikt jego nie może zgasić. Nikt tej pochodni nie może zgasić. Zapłonęło, to się już stało. Wiecie, to się właśnie stało w tym wielkim czasie, niezwykłym czasie, o którym piszą Ewangelie. Bóg mówił, że nie będzie milczał i nie ustanie, dopóki nie doprowadzi tego dzieła swojego do końca i On doprowadził to dzieło. On wykonał to dzieło, On to zobowiązanie już wykonał, posyłając Jezusa Chrystusa. Świat, powiem, święci tylko narodzenie Jezusa. O, ale cud się stał. Bóg się narodził w ciele, jeszcze w żłobku. I nie wiedzą, co więcej mówić o tym wielkim dziele. I myślę, że to jest koniec. Bo wielki Bóg, Syn Boży nieogarnięty, Stwórca Wszechświata, narodził się jako dziecię. No jest to wielkie, oczywiście, ale tylko o tym mówią. Nie widzą dalej tego dzieła, ale to jest początek. A Jezus Chrystus, w Nim zrealizowała się też, wypełniła się ta Boża obietnica. Nie spocznę i nie będę milczał, dopóki nie wzejdzie jak jasność Jego sprawiedliwość z Syjonu, nowego Syjonu, dopóki zbawienie Jego nie zapłonie jak pochodnia. Życie Jezusa to jasność i płonąca pochodnia. Życie Jezusa to światłość, tak? Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Światłość przyszła na świat. To się już stało. Światłość przyszła na świat. O Jezusie jest powiedziane, że nie spocznie, dopóki nie doprowadzi do końca sprawiedliwości. Nie spocznie i nie spoczął. I zbudował sprawiedliwość. I doprowadził do końca i określił sprawiedliwość. Określił początek sprawiedliwości i koniec sprawiedliwości. Określił zakres, obszar sprawiedliwości. A wszystko inne nazwał niesprawiedliwością. Jezus Chrystus tego dokonał. Kochani, to, co ludzie zrujnowali, bo ludzie zrujnowali Bożą sprawiedliwość, ludzie zrujnowali Bożą świętość, ludzie zrujnowali społeczność, ludzie zrujnowali piękną atmosferę, już w raju zrujnowali ją, ona była piękna. Bóg ich tam postawił i wszystko było doskonałe, i wszystko było piękne. Sam Bóg tak powiedział, kiedy popatrzył na swoje dzieło, zobaczył, że to jest piękne, że to jest dobre. Ludzie zrujnowali to przez grzech. Zrujnowali, zniweczyli. Skończyła się społeczność, skończyły się codzienne wizyty Boga i rozmowa z Adamem. Zaczęło się wygnanie, zaczęły się ciernie, zaczęła się ciężka praca, zaczęły się porody w cierpieniu, w bólach, tak? Choroby, śmierć, wszystko zrujnowane kompletnie. Ale w Jezusie Chrystusie On odbudował to, co ludzie zburzyli. Chwała Jezusowi. On odbudował to. powiem dalej, a to, co trzeba było zburzyć, bo ludzie nastawiali w zamian za to wiele nowych rzeczy, swoich rzeczy. Bałwanów na przykład, bogów różnych poobierali, nawymyślali, obrzędów nastawiali. I Jezus Chrystus to, co trzeba było zburzyć, zburzył. Jego życie wyczyściło wszystko. Jego życie sprawiło, że to klepisko Boże stało się czyste. On nawet zaczął odwiewać pszenicę od plew. Oczyszczać. W Jezusie Chrystusie to wszystko zostało postawione i utwierdzone, bracia i siostry, i utwierdzone na wieki. Boża sprawiedliwość, Boże wymagania i Boże zbawienie zostało ustanowione na wieki. Wzeszła sprawiedliwość jak słońce, jak jasność. Wiecie, Stary Testament to taki mrok duchowy. Naprawdę, to taki duchowy mrok. Nawet ci najbardziej blisko Boga żyjący ludzie, prorocy, mężowie Boży, oni żyli w takim mroku. Oni nie oglądali tak Boga i chwały Bożej, jak oglądają to apostołowie, jak ty to, ja i ty możesz oglądać. Nie oglądali. Oni żyli w mroku. I oni oczekiwali, bo wiedzieli, bo Bóg mówił o tym dniu. I oni znali Słowo Boże. I oni pragnęli tego dnia, oni wyczekiwali, jest tak napisane, prawda? Że wyczekiwali tego dnia. Kiedy wreszcie się to stanie, kiedy wreszcie zajaśnieje sprawiedliwość, kiedy wzejdzie jak jasność, a zbawienie zapłonie jak pochodnia. Oni tego wyczekiwali. My to mamy. My to ujrzeliśmy. To był mrok. Wielka jest różnica między tym, co było, rzeczywistością, która była przed Chrystusem, a rzeczywistością, która jest teraz, którą ja i ty mamy. Duchową rzeczywistością oczywiście mówię. Słowo Boże. Kiedyś docierało Słowo Boże, prawda? Do proroka, do Izajasza, do Jeremiasza, a przez nich docierało do dzieci Bożych, tak? Do sług. Do ludu Bożego. Docierało. A w Nowym Testamencie co się stało? Słowo Boże zamieszkało pośród nas. Zstąpiło z nieba i zamieszkało pośród nas. Jest to różnica? Kiedy Bóg posyłał Słowo przez Izajasza, kiedy mu mówił, a kiedy Słowo zeszło? Apostoł Jan mówi, widzieliśmy chwałę Jego i to, czego się dotykaliśmy, to, co oczy nasze widziały, co uszy nasze słyszały, to wam zwiastuje. Jest różnica? Jest potężna różnica. Mało tego, to Słowo Bóg wypisuje na tablicy serca. Tego nie było w Starym Testamencie. W Nowym jest. Bóg wypisuje, pozwalasz wypisywać Bogu na tablicy swojego serca Słowo Boże? Czy pozwalasz? Chcę wam powiedzieć, że to nie dzieje się automatycznie. Po prostu Bóg odłożył już, powiem, tablice kamienne, Bóg już odłożył inne metody i teraz chciał, nie chciał, pisze ci na sercu. Jeśli cokolwiek pisze, czy posyła słowo, to pisze ci na sercu. Ty musisz pozwolić. Musisz oddać mu to serce, żeby je zapisał słowem. Jeśli żyjesz w świecie, jeśli żyjesz światem, nie myśl, że ci Bóg będzie pisał na sercu. Nie będzie pisał. Bóg nie miesza nieczystego ze świętym. Prawda? Można mówić tak, bo Słowo Boże zapisane jest w moim sercu. Czy jest zapisane? Kochani, to jest wielka różnica, kiedy Słowo Boże jest zapisane w sercu, wiecie, niż kiedy my słyszymy Słowo Boże i myślimy, że Bóg zapisuje. Bo jest napisane, że Bóg zapisał teraz już na sercu naszym, a nie na tablicach kamiennych. Kochani, ale można żyć z Bogiem, wydaje się, że żyje się z Bogiem, a serce może być zajęte tym światem. Serce może być zajęte swoimi myślami, swoimi marzeniami, swoimi ideami, swoimi rzeczami, celami, które sobie wyznaczyłeś. I w ogóle tam nie ma miejsca na zapisywanie. I w ogóle nie ma. To jest wielka różnica, kochani, to jest niesamowite, kiedy Słowo Boże jest wypisane w sercu. to wtedy obojętnie, gdzie jesteś, ono żyje, to Słowo. Obojętnie, gdzie jesteś, przyświeca ci to Słowo. Obojętnie, czy siedzisz przed komputerem w swoim pokoju i patrzysz na stronę niedobrą, albo ci się tam oferuje, bo wszędzie się tam oferuje. Jeśli masz zapisane w sercu Słowo Boże, wiedz, że to jest strażnik. Nie zrobisz tego. A jeśli robisz, to nie masz zapisanego Słowa. Dalej na kamiennych tablicach. Dalej gdzieś tutaj jest to, o, jest. I gdzieś jeszcze w jakimś tam, i w Słowie Bożym, jak otworzysz w takiej książce, która się nazywa Słowo Boże, też tam jest. Ale w sercu nie ma. Jest wielka różnica. Trzeba pozwolić zapisać Bogu Słowo swoje w sercu. Do tego Bóg potrzebuje serca. Codziennie Go potrzebuje, żeby Go zapisywać. My mamy być pełni Słowa. To jest nowa rzecz. Wiecie, kiedyś, teraz niedawno, byłem na takim z kościoła naszego na synodzie. I tam byli sami pastorzy i pewien człowiek, jakiś tam brat zresztą, który pisze jakąś pracę, jest chyba na uczelni jakiejś teologicznej, i poprosił o wypełnienie takiej ankiety z różnymi pytaniami. Różnymi pytaniami. Jak często się modlisz? Co tam jeszcze? Kiedy wierzysz? I tak dalej. I tam jedno pytanie było takie. Jak często czytasz Słowo Boże? Sporadycznie? Raz w tygodniu? Codziennie? Inne. Wiecie, kiedy tak wypełniałem to jedno za drugim, patrzę na to i no oczywiście sporadycznie to już mi nie pasuje, tak? Ale raz w tygodniu nie pasuje. Patrzę na to codzienne. Powinno to być codziennie, nie? I nie pasuje mi. I wiem, że nie jestem w zgodzie z swoim sercem, żeby zakreślić je, oszukam go. Ja, ale całe szczęście tam było inne. Wiecie, co napisałem? Żyję nim każdego dnia. Bo wtedy się zgodziło to z moim sercem. Po prostu żyję nim każdego dnia. Ja nie muszę czytać codziennie. Odhaczyć, bo czytałem albo nie czytałem. I być gorszym wtedy. Wiecie, jak Słowo Boże jest zapisane w sercu, to żyjesz, wstajesz i żyjesz. Jesteś sam i żyjesz Słowem Bożym, bo jest zapisane w sercu. To jest coś więcej niż czytać każdego dnia. To jest różnica między starym, a między nowym. Bóg mówi, że nie spocznie, dopóki nie wzejdzie jak jasność Jego sprawiedliwość. A ta sprawiedliwość przyniosła nam też taką rzeczywistość. Że Słowo Boże, Słowo, Jezus, który był Słowem, na początku ono było, stało się ciałem, zamieszkało między nami i Bóg zapisuje je na tablicy serca naszego. Wtedy nie ma problemów z myślami złymi, kiedy jest zapisane serce Słowem Bożym. Nie ma. Jeśli jest zapisane pragnieniami świata, jeśli jest zapisane scenami z filmów, jeśli jest zapisane obrazami z internetu, nie ma mowy o pokoju. Świat też zapisuje. Szatan też zapisuje, bo wie, że czym zapisze serce, to takie będzie życie. Można się ubrać w pobożny strój, ale takie będzie życie, czym zapisane serce. Bo Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. I to zanim wyjdzie gdziekolwiek, cokolwiek się stanie, to w sercu się rodzi. Diabeł dobrze o tym wie i zapisuje, kochani, dlatego nie dziwcie się tym wszystkim reklamom. Nie dziwcie się porozbieranym ludziom. Kobietom na ulicach. On zapisuje serce. On ma cel. Albo się dajesz prowadzić, powiem, jak cielak. Albo walczysz. Jak się ma zapisane serce Słowem Bożym, to jest inna rzeczywistość. To jest inne życie. I chwała Bogu za takie życie. On takie przyniósł. To się już stało. Bóg tego już dokonał. Co dalej? Jaka różnica dalej? Jeszcze ja powiem tylko kilka takich najważniejszych. Duch Święty został wylany na wszelkie ciało. Niesamowita różnica. Niesamowita różnica. Marzenie, powiem, starotestamentowych ludzi. Niesamowite marzenie. Gdyby tam najbardziej duchowych spytać o największe marzenie, żeby się zrealizowało, to by powiedział, żeby Duch Święty był wylany do mojego życia. A On jest wylany. Masz Ducha Bożego. Ducha Świętego. W sercu. My mówimy, tak, to życie jest trudne, nie umiem zwyciężać, nie umiem być wierny, często upadam. Zobacz, co masz. Prawdopodobnie z niczego nie korzystasz, albo niczego nie masz. Jak można nie zwyciężać? Tego trzeba się zapytać. Jak można nie zwyciężać, mając zapisane Boże żywe słowo, bo to nie jest litera, duch, w sercu? Mając Ducha Świętego? Jak można nie zwyciężać? Wtedy się w zasadzie zwycięża. Zdarzają się oczywiście, tak jakby powiedział, upadki. Ale czego są one powodem? Tego, że po prostu, no nie. Bywa tak, że zmierzą się te dwie siły i tamta mocniejsza. Nie. Nie dlatego. Nie dlatego. No w tym momencie tam gdzieś byłem i diabeł się okazał mocniejszy. Nie dlatego. Większy jest ten, który w was jest, niż ten, który na świecie. A dlaczego? Przez moją opieszałość, tak? Przez moją nieuwagę, przez brak czujności, przeze mnie. Z mojego powodu, z powodu mojego lenistwa, z powodu tego, że nie czuwam. Tylko dlatego przegrywam. Wtedy diabeł triumfuje, okazuje się silniejszy. Ale jeśli jestem z Bogiem, jeśli żyję z Panem Jezusem Chrystusem każdego dnia, to jak? Dlaczego? Nie, nie ma dlaczego. Jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, jest wierne życie. Może być sprawiedliwe życie. Może być zwycięstwo odniesione w Jezusie Chrystusie. A co ze słabościami ciała? Kochani, to był jeden z największych problemów starotestamentowych mężów Bożych. Pożądliwości ciała. Dawid przez nie upadł. Wspaniały sługa Boży. Wspaniały człowiek. Od urodzenia wspaniały. Aż do końca wspaniały. I zdarzyło się jedno wielkie tąpnięcie w jego życiu. Z czego? Z czego? Z powodu czego? Ciała. Pożądliwości ciała. I wielu tak, i każdy tak upadał. Ciało. Ciało, które rządzi. Pożądliwości, które zwyciężają, które się unoszą, które się panoszą w naszym życiu. I na to przyszedł kres, tak? Jezus przyniósł krzyż. Jezus wskazał na krzyż. Jezus daje swoim uczniom krzyż. A ludzie mówią, nie chcę krzyża. Bo to ciężko. Co za bzdura. Nie chcę krzyża, bo to smutne. Co za bzdura. Co za diabelskie zwiedzenie. Dość mam krzyża, bo mam takie ciężkie życie. Co za głupota. Krzyż to wolność. Chwała Jezusowi. Wolność od mojego ja. Wolność od mojej starej natury. Krzyż to wolność od świata. Paweł mówi, że przez krzyż świat jest daleki od niego, obcy jemu. On jest ukrzyżowany dla świata, a świat dla niego. Co za bzdura, że krzyż, nie chcę krzyża. A wiecie, że ludzie dzisiaj nie chcą słuchać o krzyżu i nie chcą krzyża? Nie wiem, kto im poprzestawiał, że to coś ciężkiego, krzyż. Teraz była u nas taka jedna siostra, byli tacy goście i jedna z tych sióstr mówi, tak z takiego dobrego zboru, takiego też fajnego zboru jest takiego naprawdę, że tam się jedzie i tam można naprawdę przeżywać wiele. I ona mówi, gdybym nie słyszała dwa razy w tygodniu o krzyżu, to ja nie wiem, jakby sobie dała radę. Chwała Panu Bogu za takich ludzi, za takie zbory jeszcze. Tak. Gdybym nie słuchała, nie miała zachęty do tego, żeby wziąć swój krzyż i iść za Jezusem i naśladować Go, to nie wiem, gdzie bym była dzisiaj i jak ja bym była, jaką by była szczęśliwą chrześcijanką, albo raczej nieszczęśliwą. A więc co się stało? Jezus Chrystus dał krzyż. Naprawdę. Przyszła zupełna wolność. Jezus pokazał, Jezus otworzył nową drogę. Jej nie było kiedyś. Nowa droga, droga życia. Droga, na której święci chodzą. I nie ma tam grzesznika, i nie ma tam złego na tej drodze. Nie było takiej drogi. Ale jest nowa droga, nowa i żywa. Zobaczcie, to jest, wiecie, to są te różnice. Bóg mówi, nie spocznę i nie będę milczał, dopóki nie wzejdzie jak jasność Jego sprawiedliwość i nie zapłonie Jego zbawienia, zbawienie jak pochodnia. I Pan Bóg w Jezusie Chrystusie tego dokonał. Dokonał tego dla nas, bracia i siostry. Dokonał tego dla nas, żebyśmy żyli. Nie wegetowali, ale żyli z Jezusem Chrystusem. ciągle żyli. I żeby to było coraz bardziej szczęśliwe i radosne życie. I coraz bliższe Boga. Coraz więcej pokoju, coraz więcej radości, coraz więcej szczęścia w Jezusie Chrystusie i dzięki Niemu. Warto iść za Jezusem. Warto wszystko zostawić, wszystko odrzucić i pójść za Jezusem. Wtedy jest szczęśliwe życie. Naprawdę nie warto iść za Jezusem i ciągnąć swoje wózki. Naprawdę nie warto. Iść za Jezusem na pół czasu, serca i mieć swoje bożki, bałwany, swoje pragnienia, swoje cele. Nie Boże. Nie warto. Kiedy się okaże, że nie warto. Kiedy się okaże, że zabraknie czegoś, zabraknie oleju, lampa zacznie gasnąć. W najważniejszym momencie. Albo Jezus powie, nie znam Cię. I powie to wszystkim, którzy służą dwóm Panom, prawda? Komu może powiedzieć? Powie to wszystkim, którzy dwóm Panom służą. Powie to wszystkim, którzy tamtemu Panu służą? Na pewno tak, ale nie tylko. Powie to wszystkim tym, i to już z naszych ławek, którzy dwóm Panom służą. Bo ten świat, to wiemy, służy temu Panu. Tych, ich Bogiem jest mamona, ich Bogiem jest seks, ich Bogiem jest bogactwo, ich Bogiem jest uroda, co tam jeszcze, pełno ich mają. I im powie, nie znam was. Ale jeszcze powie jednym, i to już z naszych ławek, nie stamtąd. Tym, którzy dwóm Panom służą. A więc temu jednemu właściwemu i temu drugiemu. Bo Jezus mówi, nie można im służyć dwóm. Prawda? A więc nie warto iść za Jezusem, czy iść z Nim w niedzielę, w czwartek, w środę, a później ciągnąć swoje wózki jeszcze. Nie warto, bo się okaże, że to jest zmarnowane życie. Ale iść za Jezusem, powiem, oddać Mu wszystko, oddać Mu całe swoje serce, aby On zapisał tam swoje słowo, swoje przykazania, swoje prawdy. Słowo, które darzy życiem, bracia i siostry, to jest słowo, które darzy życiem. Dałby Bóg, abyśmy byli na to otwarci. Dalej pisze wtedy, ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę. Wtedy ujrzą narody, wszystkie narody Twoją sprawiedliwość. Czy to się spełniło? Powiecie, no, jak to rozmyślić, jak to powiedzieć? Czy wszyscy królowie ujrzeli chwałę? Mało kto ujrzał. Wiecie, tam na Golgocie, kiedy Jezus umierał, to wiecie, kto powiedział prawdziwie, ten był Synem Bożym. Wiecie, kto to ogłosił? Setnik roty rzymskiej. Jakiś poganin. Poganin, który, powiem, najpierw dopilnował, żeby Jezusa ukrzyżowali. On to powiedział. Nie powiedział tam, nie wyszedł tam arcykapłan i powiedział, słuchajcie, pomyliliśmy się, to był Syn Boży. Arcykapłan tego nie powiedział. Ani żaden nauczony w piśmie tam nie wyszedł i nie wykrzyczał. I nie puścił w świat wieści, tak jak dzisiaj się puszcza w świat przez media. Trzęsienie ziemi tam, rozbił się samolot tam, wszyscy, cały świat wie. Nikt nie powiedział tego, jakiś setnik. Ale czy to coś, powiem, przeszkodziło? Czy to Bóg załamało się? To jest napisane, że wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość, narody ujrzą, a królowie Twoją chwałę. No bo gdyby taki kapłan, arcykapłan ogłosił, to może by poszli. A oni co powiedzieli? Oni powiedzieli, ukradli go. Uczniowie go ukradli. Powiedzcie to. Rozgłoście to. I tak do dzisiaj dnia tam jest, tak? Ale czy to przeszkodziło? Czy to zniweczyło Boże plany? Czy coś takiego w ogóle może zniweczyć Boże plany? Nie, setnik to powiedział. Ale czy nie usłyszeli wszyscy królowie? Usłyszeli. Wszystkie narody usłyszeli. Polski też usłyszał? My jesteśmy dowodem tego, tak? Usłyszał. I będzie głoszona ta Ewangelia po całym świecie, na świadectwo
wszystkim narodom. Wszyscy. Kochani, ty też usłyszałeś. Zobaczyłeś tę chwałę, ujrzałeś. Zobaczcie, jak Boże dzieło, powiem, jego nie może świat zdusić, zgasić. Jego szatan nie może, to jest Bóg. To Bóg to czyni, nie ludzie. To jest Boży zamysł. I musi wyjść. I musi się udać. I absolutnie to, że Jezus się narodził w Betlejem, a nie w Królewskim, to, że musiał uciekać już w dzieciństwie do Egiptu, a później gdzieś tam wrócić do jakiegoś biednego miasteczka, nie do Jerozolimy dalej i dalej nie, i dalej nie. Co to? Same kłody, że tak powiem, świat mu rzucał pod nogi. Ale czy to przeszkodziło? Poszli na cały świat, tak? Paweł jeden, taki prześladowca, taki morderca. Taki gorliwy, żeby ich wyciągać, rodziny, dzieci, kobiety i do więzienia wtrącać. Przeszkodziło to Bogu? Jeden on zaniósł Ewangelię między pogan po całej Europie. Bóg jest Bogiem. Ujrzeli. Czy ujrzałeś chwałę Pana? Czy ujrzałeś chwałę tego zbawienia? Chwałę zbawienia? Czy kiedy oddawałeś życie Jezusowi, to byłeś pełen wdzięczności, pełen zachwytu? Czy dlatego się ochrzciłeś, że głupio było się nie ochrzcić? Bo w rodzinie wierzącej, bo wszyscy dookoła się patrzą, a co z tobą, a ty co? A ty poganin? Ujrzałeś chwałę? Wiecie, trzeba ujrzeć chwałę. Trzeba ujrzeć chwałę, wtedy człowiek idzie za tym. Dlatego trzeba się modlić i prosić, Boże, otwórz moje oczy, jeśli nie widzimy chwały, jeśli nie widzimy teraz, jeśli nie widzimy, jeśli nas nie ciągnie życie Jezusa, to już znaczy, że oczy nasze czymś innym zasłonięte. Więc jak nie widzimy chwały Jezusa, nie chce się żyć, nie chce się chodzić na nabożeństwo, nie chce się modlić, nie chce się pościć. Nie chce się. Niepotrzebne może, wydaje się. Nie ma czasu. Zapomniałem. Nie, po prostu się nie chce. Jak się widzi chwałę Jezusa Chrystusa, jak się jest blisko Niego, wtedy wszystko się chce i wszystko wychodzi. I nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. I nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Wiecie, jak to się pięknie wszystko wypełnia. I usta Pana ustaliły, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Chwała Jezusowi, chwała Bogu. Bóg nas nazwał, Bóg powiedział, będziecie moim narodem, będziecie moim ludem, będziecie moimi dziećmi. Jesteśmy dziećmi Bożymi. To nie my wymyśleliśmy. To nie był nasz wniosek, prawda? To usta Pana uchwaliły, ustaliły i tak jest. I zobaczcie, czy słyszeliście kiedyś, że diabeł szydzi przed Bogiem. Kogoś ty nazwał swoim synem? Powiem wam, diabeł nie może wnieść protestu. A apostoł Paweł mówi, zobaczcie, bracia i siostry, spośród was, kogo wybrał Bóg? Kto jest jego dzieckiem? Opuszczeni, biedni, nic nie mający. To jest takie same ostatki. Nie wybrał królów, nie wybrał najbogatszych, nie wybrał tych, którzy świecą, żeby się nie wstydzić. A wybrał najgorszych, spod opłotków, grzeszników, celników. Z nimi przestawał. Ich wzywał. Słyszeliście, że diabeł kiedyś zadrwił sobie z Boga, ho, ho, ho. Kogo nazwał? Nie. Nie. Usta Pana ustaliły, powiem, i On nie śmie, i nie ma prawa, i nie podniesie nigdy głosu, że źle. Ale Boże, trafiłeś. Wiecie, usta Pana to ustaliły. I to jest piękne, i to jest wspaniałe. I nikt z Boga nie może zadrwić, że wybrał to, co najlichsze. To, co odrzucone przez ludzi. Chwała Bogu, że zlitował się nad nami, bracia i siostry. Zlitował się nad nami i nas wybrał. Zlitował się nad nami i nas wybrał. Gdyż Pan ma w Tobie upodobanie. Pan ma w nas upodobanie. Może do tej pory, dzisiaj jeszcze, Twoje życie było dalekie albo takie naprawdę dalekie od Boga. Ale jeśli Pan Cię wybrał, ma w Tobie upodobanie. Ma w Tobie upodobanie. A tu jest napisane, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Wiecie, to słowo, kiedy czytałem, też tak mocno to mnie przemówiło, bo to, co jest dalej, bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi Cię Twój oblubieniec, odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy. Myślimy o tym naszym weselu, tak? Barankowym w niebie. Tam Jezus Chrystus, powiem, nie będzie się wstydził, ani my. Będziemy w pełni szczęścia, kiedy Jezus przyjdzie po nas, kiedy weźmie nas do siebie i kiedy będzie uczta barankowa. Kiedy będzie wesele oblubieńca i oblubienicy. O tym myślimy, tak? Bo jesteśmy poślubieni, bo jesteśmy jako Kościół, jest oblubienicą, a my należymy do Kościoła. Ale, kochani, chcieć jeszcze raz popatrzeć na ten czwarty końcówkę wiersza. Gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Chciałbym powiedzieć tak, Bóg pokazuje wyraźnie, nie tylko Ty sam jesteś poślubiony. A więc dzisiaj wsio równo jak żyjesz. Twoja ziemia jest poślubiona. Twoja ziemia to znaczy Twoje życie. To tam, gdzie mieszkasz, to tam, gdzie pracujesz, to tam, gdzie się uczysz. Twoja ziemia to tam, kiedy stajesz, to tam, kiedy idziesz spać. Twoja ziemia to całe Twoje życie. Nie, że Twoja ziemia pełna w nieprawości, pełna świeckich rzeczy, ale ja jestem oblubieńcem. Bóg powiedział, Twoja ziemia zostanie też poślubiona. Dlatego Bóg żąda całego życia i oczekuje. I Bóg chce zapanować w całym naszym życiu. W całym naszym życiu. Bóg chce, żebyś Ty wzrastał duchowo, żebyś Ty przychodził bliżej Boga. Kochani, kiedy przychodzimy bliżej Boga, to powiem, jest większy pokój, większa radość, cudowne szczęście. Cudowne szczęście, cudowny Boży pokój. Błogość. Nie kończy się. Każdy dzień jest cudowny. Czy pada, czy nie pada. Każdy dzień jest wspaniały. Czy jest nas dużo na nabożeństwie, czy jest nas mało na nabożeństwie. Każde nabożeństwo jest wspaniałe. Każde Boże Słowo, każde kazanie jest wspaniałe. Czy czyta jeden, czy ten, którego nie lubisz. Nie ma takich. Bo potrzebne Ci jest Boże Słowo, bo Ty go w sercu zapisujesz. Bo ono przenika Ciebie i ono wnosi życie. Ono oczyszcza. To Słowo oczyszcza. Co się dzieje, kiedy jest Słowo, które mówi brzydź się światem, a Ty kończysz nabożeństwo, idziesz i się nie brzydzisz światem. Ciągnie Cię. Co to znaczy? O co chodzi? Słowo nie ma mocy? To jest nieprawda, co jest napisane? A bywa tak. Wiecie, to jest oszukaństwo, to jest oszustwo, to jest stan okropny. Trzeba z niego uciekać, dopóki czas łaski. Jeśli ktoś jest taki, jeśli ktoś ma takie życie, nie widzi Pana, nie chce Go wielbić, nie ma za co dziękować. No, pomyślałem i podziękowałem. Jaką miarą dajesz, taką Tobie będzie dane. Prawda? To jest zasada. Naucz mnie, Panie, Naucz mnie więcej Tobie żyć. Naucz we wszystkim szczerym być. Bliźnich miłować, w wierze trwać. I ostatni wiersz. Na Twoich murach postawiłem je, na Twoich murach Jeruzalem postawiłem stróżów. Wiecie, widzieliście na pewno mury Jeruzalem, tak? Widzieliście te stare mury, widzieliście kiedyś takie zdjęcia, które przedstawiają Jerozolimę jeszcze za jej świetności. To są potężne mury, ogromne mury. W niektórych miejscach takie szerokie, jak ta kaplica tutaj. Takie szerokie, kamienne, skały. Skały, bloki skalne, takie jak ta kazalnica. Jak oni to postawiali, nie wiem, ale takie. Z takich bloków i takie szerokie. Po co tam stróże? Na takich murach. Jerozolima na górze położona jeszcze. Po co tam stróże? Zobaczcie, pomimo tego, że to jest Jerozolima, że ma potężne mury, Pan Bóg mówi, że na Twoich murach postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Bracia i siostry, chcę wam zwrócić waszą uwagę na to, jak traktujecie kazalnicę, jak traktujecie tych, którzy was nauczają, którzy wam zwiastują. Na pewno najczęściej za długo mówią, trochę nudno mówią. To już słyszałeś. Za dużo mówią. Jak napominają, to za dużo mówią. Ale Bóg mówi tak, na tym prawdziwym Jeruzalem. Bóg postawił stróży. Bóg postawił. Nie wiem, bo musi być pastor, bo musi być kaznodzieja, bo musi być jakiś zbór. Bo ktoś to musi robić i niech on sobie robi. Jego sprawa, jego praca, jego służba, a ja mam swoje. Co za podejście? Wiecie, że to jest takie powszechne podejście? Straszne? Obrzydliwe. Bóg mówi, postawiłem stróżów przez cały dzień i przez całą noc. Wiecie, kiedy idzie się kogoś napominać, to wtedy widać, jak on oczekuje, że przez całą noc też będzie. Mało tego, że cię wysłucha, ledwo cię wysłucha, już nie chce więcej nic słyszeć. Nic nie chce słyszeć. Żadnej uwagi już nie chcę słyszeć. Żadnego napomnienia już nie chcę słyszeć. To są świerzbiące uszy. To są świerzbiące uszy. Można takie mieć. Tylko z tymi uszami ląduje się gdzie indziej. A Pan Bóg mówi, że nie tylko w dzień będą wołać, ale i w nocy będą wołać. Nigdy nie umilkną. Módlcie się o to, żeby ci, którzy tu pracują, nigdy nie umilkli. Módlcie się o nich. Powiem, bo biada wam, jeśli oni umilkną. Albo zaniechają wołania. To nie im biada. Może też Bóg ich rozliczy z ich służby. Ale przede wszystkim wam biada. Gdyby ci stróże, których Bóg postanowił, zeszli, powiedzieli, po co będziemy siedzieć? Jeruzalem piękne, wielkie, mury solidne, mury wysokie. Nic nie będzie. Tragedia by się stała nie tylko dla nich, dla dwóch, trzech, czterech, pięciu, ale dla całego Jeruzalem. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Bracia i siostry, módlcie się. Wiecie, to są trudne czasy. Wiecie, diabeł chce dzisiaj zamknąć usta kaznodziejom. Diabeł chce dzisiaj zamknąć usta pastorom. Nie w sensie, żeby przestali głosić. Nie, żeby bzdury zaczęli głosić. Żeby lekką Ewangelię zaczęli głosić. Żeby się nie dotykali waszego życia. Diabeł o to walczy. I wielu ma zwolenników. Módlcie się o siebie, żebyście mieli otwarte serca i módlcie się o tych, którzy tą pracę pełnią, Bożą pracę, Bożą służbę tutaj. Módlcie się o nich. To jest niesamowite. Wiecie, kiedy zbór modli się o swoich przełożonych, kiedy zbór modli się o tych, którzy prowadzą zbór, to jest niesamowite. Wiecie, wtedy jest błogosławieństwo Boże. Bóg uznał za stosowne nie tylko zbudować Jerozolimę, dać takie potężne mury i powiedzieć, teraz jest wszystko okej. Bóg powiedział, postawiłem stróżów i oni mają wołać dzień i noc. A ty myślisz, że to za dużo, jak raz w niedzielę przyjdziesz i tego nawet nie słuchasz? Myślisz, że wytrwasz? Diabeł cię nie oszuka? Jeszcze raz powiem o tym, co ta siostra powiedziała. Gdybym dwa razy w tygodniu nie słyszała Słowa Bożego o krzyżu, o zachęty, o walce, o naśladowaniu Jezusa, to nie wiem, jak ja bym szła za Jezusem. Prawdopodobnie tak sporadycznie, od przypadku do przypadku. Bracia i siostry, ja wam powiem tak, nie straszę, ani powiem, nie znam jakie macie, powiem, serca. Myślę, że miłujecie waszych braci. I dziękujcie Bogu za tych, których macie. I módlcie się o nich. A wtedy błogosławieństwo będzie nie tylko dla nich. Na wasze serca przyjdzie. Na wasze domy przyjdzie. Na wasze dzieci przyjdzie. Skąd ma się wziąć to błogosławieństwo? Wiecie, nieraz tak wierzący przypominają, powiem, tych ludzi, powiem, głupich ludzi. Jak idę na wywiadówkę, to jestem chory. Jak słyszę tych rodziców, Boże, co to za ludzie? Czemu nie żyją? Robimy im zabawę? A jasne, że robimy, niech się bawią, niech mają moje życie całe. Puste. Puste, żadnych wartości. Niech się bawią, niech poskakują. Nic wartości. A później stoi na boku i mówi, co ja mogę zrobić? Co ja mogę powiedzieć swojemu dziecku? Dziecku, które jest w klasie, w gimnazjum, w drugiej klasie gimnazjum. Co ja mogę powiedzieć? Ona powiedziała, że nie będzie chodzić na WF, bo ona tego pana nie lubi i widzi. Ja nic nie zrobię. Nic jej nie zrobię. Nic jej nie zrobię. Co ja mogę zrobić? Ja mówię, Boże drogi. Wystroić się jak paw, to ty umiesz. Swojemu dziecku z mądrego zdania i wpływu nie masz żadnego. Takie puste życie. I później zwalają winę na wychowanie swoich dzieci, na ich zachowanie straszne, okropne, na ich wychowanie. Zwalają na szkołę. Nie na siebie. Wiecie, chrześcijanie zwalają winę na to, że dzieci idą do świata. Na wszystko wokół. Na zbór też. Bo gdyby ten zbór się zajął młodzieżą, a modliłeś się? Modlisz się? Pościsz? Wołasz za swoimi braćmi? Wołasz za nauką w tym zborze? Wołasz za obecnością Ducha Świętego? Wołasz? A w co cię to obchodzi? To nie moja służba. To pójdź się nie dziw, że twoje dzieci idą do świata. Skąd się ma brać to błogosławieństwo? Skąd ono ma iść? Gdzie? Gdzie on je znajdzie? Gdzie on znajdzie wzór? Gdzie on znajdzie zachętę? Gdzie? W szkole? W internecie? W kinie? Kochani, to są zależności, wiecie, to są... Bóg ustanowił w zborze jednych tak, czytamy, apostołami, prorokami, ewangelistami, pastorami, pasterzami, aby całe ciało było spojone, tak? Spojone, aby razem rosło. To jest takie proste, kochani, to jest tak proste. Życzę wam tego, żebyście, jeśli ktoś z was jeszcze kuleje w tym, żeby go Bóg kiedyś z tego nie sądził. I żebyś zaczął też dbać o to, żeby błogosławieństwo Boże w jeszcze większej mierze się przejawiało. Żebyście mogli wszyscy żyć dla Jezusa Chrystusa. I będzie wspaniale. I będzie wspaniale. Powiem wam na koniec świadectwo z naszego ostatniego nabożeństwa, w tą niedzielę. Mieliśmy post, ponieważ mieliśmy wieczerzę pańską, to zawsze mamy całą sobotę post, aż do niedzieli i powiem, myślę, że wszyscy się poszczą. Mamy też taką modlitwę o potrzeby, o chorych. Wiele doznajemy Bożej łaski, wiele Bóg modlitw wysłuchuje, ale naprawdę wszyscy przykładają do tego serce. Serce. Nie tylko, że nie jedzą i poszczą, ale trzeba serce przyłożyć jeszcze do tego. Wiecie, to czuć, jak jest serce przyłożone. I powiem, nie będę mówił, bo co mówi, trzeba być i wtedy się wie, tak? Ale niesamowite błogosławieństwo Boże, niesamowite pobudzenie. Powiem, ktoś by tak zobaczył, powiedział, ojej, przebudzenie się zrobiło, ale my takich nabożeństw mamy wiele. Wiecie, usługa Słowem Bożym przez braci i wieczerza, coś niesamowitego, taka obecność, atmosfera. Na koniec nabożeństwa, ledwo modlitwa się skończyła, śpiewamy zawsze na koniec modlitwę i dziecko, takie dziecko, krzyczy pieśń. Jeszcze wszyscy nie wstali z kolan, ono krzyczy pieśń, podaje już pieśń ze śpiewnika. Wiecie, kiedy żeśmy śpiewali tą pieśń, kochani, powiem, połowa nie skończyła tej pieśni. Ręce do góry podnieśli, uwielbiali Boga, taka obecność Boża przyszła. Każdy, wiecie, i dziecko, się później pytam skąd, taką miałem, tak mi przyszło to do serca. Jak to ważne jest, kochani, jak to ważne, to jest dostępne, to jest u Boga. Bóg to dzieło sprawiedliwości zapoczątkował i zamknął je. Ono jest w pełni dokończone. Ale to naprawdę trzeba trudu, to naprawdę trzeba się odwrócić od swojego życia, kochani. Nie tylko od świata się trzeba odwrócić. Od świata się na pewno trzeba odwrócić. Od grzechu trzeba się odwrócić, ale trzeba też odwrócić od swojego życia, od swoich idei, od swojego ja i pójść za Jezusem. I toczyć dobry bój wiary, trudny bój wiary, chcę wam powiedzieć. I trzeba wiele wołania, i trzeba wiele łez wylać. Ale chwała Bogu, że możemy oglądać wtedy Boże błogosławieństwo, bo to dzieło jest zakończone. I w Jezusie Chrystusie wszystko już jest możliwe. Chwała Panu Bogu, że wszystko jest możliwe. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Niech da wam gorące serca. Jeszcze krótki czas. Ale niech da wam miłość jedni do drugich. To jest takie ważne. Po tym poznają, że jesteście dziećmi Bożymi. Nie po tablicy i nie po kierunkowskazie. Ja poznałem po kierunkowskazie, gdzie jechać kiedyś. Ale Bóg i ludzie poznają po waszym życiu, po waszej miłości. Po waszej gorliwości. Pan do takich przyjdzie, którzy całe serce jemu oddali. Pozwól zapisać serce Bożym Słowem. Jeśli masz problemy z myślami, jeśli masz problemy ze swoim wolnym czasem, bo wtedy się pojawiają porażki, bo wtedy grzech ci wchodzi w serce, bo myślisz o tym, pozwól zapisać serce Słowem Bożym. Pozwól, otwórz mu serce i powiedz, Boże, zapisz to serce Słowem Bożym. I wtedy, kiedy przyjdzie taki ABC, to nawet raz dziennie nie napiszesz. Ale byś mógł napisać coś piękniejszego, że żyjesz nim od poranku. Chwała Jezusowi, niech będzie za wszystko. Niech was Bóg błogosławi. Amen.